kiedy 48-letnia Elżbieta Kindelman, która od 15 lat już była wdową, mając 6 dzieci, weszła do kościoła. Był zupełnie pusty i gdy przyklęknęła przed Najświętszym Sakramentem, wypowiada pełne czułości, romantyczności, nawet trochę słowa: Panie Jezu, czy jesteśmy tutaj zupełnie sami? I wtedy usłyszała po raz pierwszy wewnętrzny głos w jej sercu, który potem miał się rozwijać, który brzmiał: niestety tak, postaraj się, aby było nas więcej. Tak, moi drodzy, rozpoczyna się ta historia mistycznej drogi Elżbiety Kindelman, która zmarła w 1985 roku w Budapeszcie, której przesłanie znane jest w świecie jako płomień miłości niepokalonego serca Maryi. Kim była ta kobieta? Żeby poznać i zrozumieć przesłanie, myślę, najpierw trzeba zawsze poznać osobę, która ją przekazuje. Sama Elżbieta przyszła na świat w 1913 roku. Gdy miała 11 lat, straciła już oboje rodziców, a więc zostaje sierotą, będąc małą dziewczynką. 3 razy prosiła o przyjęcie do zakonu, będąc jeszcze nastolatką, ale za każdym razem jej odmówiono. Pewnie trudno się dziwić. W wieku 17 lat wychodzi za mąż, bardzo młodo, nie ma wykształcenia. Za człowieka prawego, ale za to sporo od niej starszego. Mają 6 dzieci, stanowią dobrą chrześcijańską rodzinę, ale jej mąż wcześniej umiera. Elżbieta ma 33 lata, gdy zostaje wdową z 6 dzieci w komunistycznych Węgrzech. To nie były łatwe czasy. Ona bez wykształcenia, żeby utrzymać rodzinę, musi pracować na 2 etaty, ale ma pewne ambicje, więc chce kontynuować naukę, wykształcenie, żeby pomogło jej to zdobyć lepszą pracę, ale za każdym razem zostaje jej to odmówione. Nikt nie chce przyjąć jej do szkoły. Po wielu latach Pan Jezus przypomni jej tę historię i powie: pamiętasz, jak chciałaś dostać się do szkoły, żeby uzupełnić wykształcenie? Ona powie: oczywiście. I za każdym razem ci odmówiono. Tak, za każdą tą odmową stałem ja, abyś nie skończyła innej szkoły, jak tylko moją. Moi drodzy, gdy Pan Bóg powierza komuś jakieś zadanie, zawsze musi ono być najpierw wykute w próbie charakteru, w próbie wierności Panu Bogu. I tak też miało miejsce w przypadku Elżbiety. Kiedy ma 48 lat, jak zacząłem tę historię, jej dzieci już są dorosłe. Ona żyje w malutkim pokoiczku, lubi chodzić do kościoła, bo tam trochę wreszcie spokoju i ciszy. I tak rozpoczyna się jej niezwykła historia, która 15 kwietnia 1962 roku zaowocuje spotkaniem wewnętrznym z Maryją, która przekaże jej tajemnicę płomienia miłości jej niepokalanego serca. Ale musimy zadać sobie to fundamentalne pytanie. Czym jest ów płomień miłości? Kiedy patrzymy na ten obraz, który tutaj mamy przed sobą, wywodzący się z tego ruchu, wskazuje nam przede wszystkim na serce Maryi. Ponieważ Maryja powie, że jest to płomień miłości mojego serca. Ale później doprecyzuje, że jest to promień światła, który sprawi, że będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych ran mojego boskiego Syna. A jeszcze w innym miejscu Maryja powie: płomień miłości to jest mój Syn, Jezus Chrystus. Dlatego gdy usłyszy słowa: weź ten płomień, przyjmij go do swojego serca i przekaż go innym, to będzie się wiązało zawsze z tajemnicą Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym pięknym obrzędzie, który jest przekazania tego płomienia miłości dla wszystkich, którzy chcą w ten sposób być bliżej Maryi, zawsze wiąże się to z tajemnicą świecy paschalnej, która poświęcona jest w ten najbardziej uroczysty liturgicznie dzień Kościoła, w którym świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. Kiedy pośród ciemności wnoszony jest paschał i trzy razy uroczyście śpiewamy światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, że pośród ciemności jest obecne światło. I coraz bardziej rozprzestrzenia się za każdym razem, gdy śpiewany jest ta antyfona, światło w całym Kościele, kiedy ludzie przekazują sobie jeden od drugiego, najpierw od kapłanów, potem jeden od drugiego, to światło, aż wreszcie cały Kościół staje się jasny. Bo taka właśnie jest misja Kościoła. Kościół, który posłany przez swojego mistrza i założyciela, Jezusa, ma nieść w ciemnościach grzechu światło nadziei na Boże miłosierdzie. I misja w tym Maryi, naszej Matki, która od początku jest obecna, najpierw w zgodzie, która sprawia, że Słowo stało się ciałem w chwili zwiastowania. Potem obecna jest ta zgoda również w kontynuacji tajemnicy narodzenia, do którego przygotowujemy się także przez czas Adwentu. By nieść wiarę, to oczekiwanie na spełnienie wszystkich Bożych obietnic, wtedy, kiedy może już wcale niewielu na to oczekuje. Maryja w swoim sercu przechowuje tę wiarę. Potem zasłuchana w słowo swojego Syna, którego jest uczennicą, jednocześnie matką. Aż w tym mroku, kiedy świat zaległy ciemności w chwili ukrzyżowania, Maryja niesie światło nadziei w swoim sercu, że kiedy wszyscy wokół zwątpili i pod krzyżem została mała garstka, a nawet apostołowie pogubieni, każdy rozpierzchł się w swoją własną stronę. Ona przechowała niezłomną wiarę Kościoła aż do blasku zmartwychwstania. To dlatego Maryja powie, że jest to płomień miłości mojego serca, że jest obecna taka miłość, która nie da się niczym zagasić. Nie ma takiej ciemności, która mogłaby ją przezwyciężyć. Kiedy myślimy sobie, moi drodzy, o tym przesłaniu z Węgier, które właśnie po 60 równolatach zostaje przetłumaczone w ostatnich tygodniach na język polski, wydany w Dzienniku Duchowym Elżbiety Kindelman pod tytułem właśnie Płomień Miłości Niepokalonego Serca Maryi, przychodzi do nas tak jakby nowa fala tego wezwania, że możemy w naszym ojczystym języku zapoznać się z tymi zapiskami szczegółowo, wnikliwie, poznać to przesłanie, które przede wszystkim opiera się na wielkim planie Bożego ratunku dla świata. Żeby zrozumieć, czym jest płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi, musimy najpierw uświadomić sobie tajemnicę, która ukryta jest w przesłaniu fatimskim. Kiedy przychodzi Maryja w 1917 roku do dzieci w Dolinie Cova da Iria, przede wszystkim dzieci rozpoznają najpierw Maryję podczas odmawiania różańca. To bardzo charakterystyczne, że Łucja potem zapisze, że gdy odmawialiśmy różaniec, pojawiła się Matka Boża, rozłożyła swoje ręce i z tych rąk trysnęły promienie, światło i w tym świetle zobaczyliśmy siebie tak, jak widzi nas Bóg. Przepiękne doświadczenie, które pokazuje nam, że zawsze, kiedy gromadzimy się na modlitwie, a szczególnie na modlitwie różańcowej, różaniec generuje światło, że jest miejscem i czasem, a szczególnie gdy modlimy się we wspólnocie, w którym działa Bóg, ponieważ proklamujemy wtedy Ewangelię. Proklamujemy Słowo Boże, bo przecież modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo są głęboko zakorzenione w Biblii. Słowa, których nauczył nas Jezus Chrystus, które usłyszeliśmy od anioła, to wszystko jest ciągle powtarzane przez Kościół i ludzi Kościoła, które wzywają obecności Maryi jako nieustannie modlącej się z nami, tak jak z uczniami w Wieczerniku. Bo tam właśnie w Wieczerniku, gdy proklamowany jest Kościół, obecna jest Maryja, która nie jest tą, która oczekuje na zesłanie Ducha Świętego, bo ona jest już pełna Ducha Świętego. Od chwili zwiastowania, już mówi to anioł, jesteś kecharitomene, pełna łaski. Już więcej nie mogła przyjąć tej łaski, bo jest jej pełna. ale modli się z Kościołem, z apostołami, z uczniami, z mężczyznami i kobietami obecnymi w Wieczerniku, aby oni mogli przyjąć Ducha Świętego, aby oni nabrali odwagi do głoszenia prawdy o Jezusie Chrystusie, prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I wtedy Kościół odważnie idzie naprzód. I zawsze, gdy gromadzimy się my teraz na odmawianiu różańca, kiedy jesteśmy zgromadzeni na Eucharystii, kiedy miłość Boża nas ogarnia w tajemnicy przychodzącego do nas Pana, a my trwamy jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, wtedy jesteśmy opromienieni światłem. Że w mroki naszego życia, tego osobistego, czasami rodzinnego, czasami bardzo bolesnego, ale też i w mroki świata, który pogrąża się w wojnie, kiedy przed nami tyle niepewności, tyle lęków o przyszłość, o proste, prozaiczne rzeczy, o inflację, o ceny prądu i gazu, ale kiedy lękamy się o tym, co będzie z naszymi dziećmi, wnukami, kiedy tak łatwo wybierają życie bez Boga, a przecież chodzi o wieczne zbawienie, o szczęście, czy jest jeszcze dla nas jakaś nadzieja? I gdy przychodzi Maryja i mówi o płomieniu miłości, mówi właśnie o nadziei. Bo wiemy, że tam, gdzie jest miłość, tam nigdy nie gaśnie również nadzieja. Bo wcale nie jest matką głupich, ale wręcz przeciwnie, jest matką mądrych. Bo kto nie da sobie odebrać nadziei, ten zawsze znajdzie sposób rozwiązania w swoim życiu. Nie będzie ten sposób pochodził od nas ludzi, od ludzkich kalkulacji, ale to Bóg ma niezwykły plan ratunku i chodzi o to, byśmy potrafili go odczytać i zrozumieć, tak jak Maryja podaje go w Fatimie, pokazując konsekwencje ludzkich wyborów, nagromadzoną siłę zła i grzechu, który może doprowadzić do destrukcji tego świata. Dlatego przychodzi Maryja z planem ratunku dla świata i mówi, co trzeba zrobić. Mówi, co musi zrobić Ojciec Święty w łączności z biskupami świata, poświęcić Rosję i Niepokalanemu Sercu. Ale też mówi, co mają zrobić ludzie. Chce, żebyście codziennie odmawiali różaniec. Później Ponta Verde zostanie objawiona, objawione nabożeństwo 5 sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi. Wszystko w tym jednym celu, aby spełniła się obietnica, którą daje Bóg przez Maryję, że jej Niepokalane Serce zatriumfuje i na świecie nastąpi na pewien czas pokój. Wielka obietnica, która jeszcze się nie spełniła, na którą czekamy, a wręcz przeciwnie, widzimy, że chyba coraz dalej od tej obietnicy, a nie bliżej, ale jednak kiedy Pan Bóg działa, to działa w sposób pewny. Ponieważ tam Maryja w Fatimie dokładnie powiedziała, że są dwie drogi dojścia do celu, który wyznacza Bóg. Albo jest to droga zawierzenia, zaufania, posłuszeństwa, wypełnienia tego, czego ona sobie życzy. Albo jest to droga buntu i wtedy trzecia część tajemnicy fatimskiej nam o tym mówi, że Ojciec Święty, Kościół będą prześladowani. Ta słynna wizja Kościoła zmierzającego pod krzyż, gdzie znajdą się wszyscy w sytuacji, w której nie chcieliby się znaleźć, ale znajdą się tam ze swojej własnej winy, ponieważ grzech ściąga konsekwencje. Nie ma grzechu bez konsekwencji. Tylko my często tego nie widzimy. Ale kiedy suma nagromadzonego zła jest wielka, sprowadza lawinę. W którymś momencie wszystko się osuwa i już nie da się pędzącego zła zatrzymać. Chyba że Maryja pokaże, że jest inna suma nagromadzonego dobra. I właśnie w tym przesłaniu płomienia miłości Niepokalanego Serca Maryi jest piękny obraz, jak ten triumf, który trudno sobie nawet przecież wyobrazić, na czym miałby polegać. A Maryja tam właśnie tłumaczy, że gdy mówi do Elżbiety, jesteś punkcikiem, małym zapalonym punkcikiem światła. Ale gdy ty będziesz przekazywała ten płomień miłości innym, inni go przyjmą, sami się nim rozpalą i przekażą go innym i w ludziach na nowo pojawi się nadzieja, odnowi się wiara i towarzysząca temu gorliwość, to w ten sposób zaczniemy zmieniać świat. I obraz, który Maryja pokazuje, jest właśnie taki, że triumf jej Niepokalanego Serca objawi się poprzez proces objawiania światła w tym świecie. Że kiedy wydaje nam się, że wszędzie jest ciemno, że już nic dobrego się wycisnąć z tego świata nie da, że wręcz przeciwnie, wydaje się, że wszystko skłania się ku upadkowi, ona już prowadzi i widzimy to przecież także w naszych wspólnotach, kiedy wbrew temu, co malkonteci mówią, że coraz mniej ludzi w kościele, że coraz mniej praktykujemy, to statystycznie tak to wygląda. Ale spośród tych, którzy ludzi są, ludzie coraz bardziej wierzą, angażują się, są gorliwi, stają się kościołem żywym. Płomień miłości jest właśnie dotknięciem wszystkich tych możliwych przejawów dobra w kościele, wspólnot, ruchów, które są, poszczególnych osób, które może nie angażują się w coś wspólnie, ale za to gorliwie trwają na modlitwie w swoich własnych domach, którzy wierni są Bożemu przykazaniu na co dzień, którzy w chwilach trudnych decyzje podejmują w życiu zgodnym z Ewangelią. Ilu jest takich ludzi, o których nie mamy zielonego pojęcia i wydaje się, że zło triumfuje, ale Maryja pokaże, że wcale nie. Że przyjdzie taki moment, kiedy to dobro się ujawni i światło dobra rozbłyśnie. I mówi, to będzie coś niesamowitego. To będzie czymś zaskakującym i naukowcy będą próbowali to wyjaśnić, może socjologicznie, może psychologicznie, jak to możliwe, że kiedy wydaje się, że wszystko było przechylone już na szale zła, jednak zwycięży dobro. Ale czy może, moi drodzy, być inaczej? Skoro Bóg jest Bogiem? Pokazał nam, jak to właśnie będzie. Kiedy w Wielki Piątek całą ziemię zaległy ciemności, nikt nie mógł się wtedy spodziewać, że nastanie blask zmartwychwstania. I kiedy na świat, a nieraz na nasze życie, przychodzą chwile ciemności, trudno jest nam myśleć, wtedy będzie lepiej. Ale ile razy tego doświadczyliśmy już w swoim własnym życiu? Stało się lepiej. Przyszedł dzień, a po nocy wstaje nowy dzień. I przyjdzie taki dzień, który również będzie dniem Boga, zwycięstwa w niepokalanym sercu Maryi. I będzie to prawdziwy dzień chwały Bożej, ponieważ takie są Boże obietnice, tak Kościół jest prowadzony. I musimy się też uczyć rozumieć tego, że Kościół zrodził się z Paschy Jezusa, z tajemnicy Wielkiego Czwartku, Piątku, ciszy soboty i radości zmartwychwstania. I że również my w swoim życiu osobistym przechodzimy też taką drogę Paschy i Kościół również, jako mistyczne ciało Chrystusa, musi doświadczyć. I na naszych oczach wydaje się, że doświadcza takiej śmierci, negacji, zakwestionowania, nie bez konsekwencji grzechu, które są wewnątrz Kościoła. Ale Bóg nigdy nie zgodzi się na grzech, będzie ratował grzeszników. Dlatego te wszystkie trudności, które przeżywamy, są często spowodowane przez nas samych, a jednocześnie stanowią część pokuty Bożego działania, które oczyszcza i staje się już pewnym procesem. Moi drodzy, na zakończenie tego krótkiego, bo jakby to miejsce nie pozwala na to, by dłużej zatrzymać się nad tematem płomienia miłości, bo to temat na rekolekcję, nie na jedno kazanie, ale będąc w tym miejscu wyjątkowym na mapie polskich sanktuariów, jakim jest sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, chciałbym przywołać słowa modlitwy zapisane przez Elżbietę w jej duchowym dzienniku, skierowane właśnie do świętego Józefa. Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej płomienia miłości. Święty Józef także ma misję w dzisiejszym świecie, w Kościele. To on był odpowiedzialny za znalezienie właściwego miejsca, by mogło przyjść na świat światłość świata. Jezus Chrystus, niestrudzenie towarzyszy Maryi w tym znaku, jakim jest znak najprostszy w świecie. Ojciec, matka, dziecię. Święta rodzina dla odnowienia naszych rodzin. Abyśmy mogli na nowo odnaleźć nadzieję w tym, co jest najbliżej nas, w naszych własnych rodzinach, ale także w rodzinie Kościoła, we wspólnotach, które tworzymy, aby na nowo ta światłość przyszła na świat, opromieniła i dała nadzieję na nowe, lepsze życie w lepszym świecie, który będzie stworzony już według Bożego porządku, kiedy znowu dekalog zabłyśnie w sercach ludu. Amen.